Najlepsi kryptolodzy łączą w sobie dwa rodzaje talentu. Z jednej strony talent matematyczny i z drugiej strony talent i upodobanie do muzyki. Ten wniosek zresztą absolutnie znajduje potwierdzenie w przypadku całej trójki polskich kryptologów, bowiem zarówno Henryk Zygalski, jak i Jerzy Różycki byli niezwykle utalentowani muzycznie. Marian Rejewski nie wykonywał muzyki czynnie, za to do ostatnich dni swojego życia pozostał koneserem muzyki.
Poznań, listopad 2007. Przed głównym wejściem do Centrum Kultury Zamek staje pomnik poznańskich kryptologów projektu Grażyny Bielskiej-Kozakiewicz i Mariusza Kozakiewicza.
To jest pomnik. Druga wojna światowa.
Trzech kryptologów.
Tak, Enigma. Te szyfry, oni tam posługiwali się szyframi. Około 4 metrów wysokości będzie miał. No tablice z jakimiś tam cyferkami. Ja tego nie robiłem, proszę pani, ja tylko przywiozłem.
Widzę, że z taką wielką troską pani patrzy.
Straszną. Tak, bo to jest jak gdyby nasze dziecko po prostu.
Dobra, zdejmujemy. Okurka wodna.
To jest pomnik trzech kryptologów polskich, którzy złamali kody Enigmy. Mieliśmy taki z mężem projekt, bo nie tylko ja jestem autorem, ale też i mąż mój, który tam stoi. Mieliśmy pomysł wyjścia szyfru z całej płyty, po prostu cyfr. Mogę pani i państwu zdradzić pewną tajemnicę, że zaszyfrowałam tutaj datę urodzin i datę śmierci. Marian Rejewski, Różycki i Zygalski. To są na trzech stronach, każdy z nich ma swoją jak gdyby tą tablicę pamiątkową.
Myśmy starali się nie robić kolejnego dziadka z brodą, tylko coś na pograniczu starożytności, Egipt, obelisk i Odyseja kosmiczna Kubricka.
Marek Grajek, kryptolog, autor książki Enigma bliżej prawdy.
Pomnik staje przed poznańskim zamkiem, który był w okresie międzywojennym siedzibą Wydziału Matematyki. Staje w śladach stóp właściwie kryptologów, dlatego że kiedy oni rozpoczynali swoją współpracę z biurem szyfrów, byli jednocześnie albo studentami, albo asystentami na Wydziale Matematycznym Uniwersytetu Poznańskiego. Natomiast wojsko miało pewien problem. Wojsko musiało w taki sposób zorganizować współpracę z matematykami, żeby oni z jednej strony mogli wykonywać prace kryptologiczne, z drugiej strony kontynuować swoje albo studia, albo zajęcia naukowe. No i muszę powiedzieć, że wojsko poszło bardzo daleko naprzeciwko potrzebom naukowym całej trójki, dlatego że zdecydowało się na stworzenie w Poznaniu specjalnie filii Biura Szyfrów, gdzie kryptologowie spędzali po kilkanaście godzin tygodniowo pracując nad szyframi głównie niemieckimi, bo to było ich podstawowe zadanie. Ta filia Biura Szyfrów mieściła się w budynku wojskowej intendentury, na którego miejscu stoi Collegium Historicum. Codziennie przemierzali tych kilkanaście kroków dzielących zamek od budynku intendentury, prawdopodobnie przechodząc dokładnie w tym miejscu, gdzie dzisiaj staje ich pomnik. I to jest miejsce najściślej związane z poznańskim okresem pracy całej trójki.
Pół Europy, prawda, zawdzięcza im życie. No, są to postacie dla mnie bardzo tajemnicze. Muszę pani powiedzieć, że mam w rodzinie matematyka teoretycznego i fizyka teoretycznego i jak już podjęłam się tego zadania, to usiłowałam dowiedzieć się cokolwiek na temat ich osobowości i nawet w ich tajnych papierach, że tak powiem, tam nie było praktycznie żadnych bliższych informacji. Wszystko było bardzo enigmatyczne.
W totolotkę jest trudno wygrać, tam jest 9 milionów ileś kombinacji, a przy szyfrze było miliardy kombinacji. Jak oni bez maszyn liczących, bez komputerów potrafili tak się skupić to odkryć.
Wszystkie metody, które w czasie wojny zostały opracowane przez kryptologów brytyjskich i amerykańskich jako rozwinięcia już metod Polaków, także bazowały na wspólnych, teoretycznych fundamentach z tym, co zrobili Różycki, Rejewski i Zygalski. Między innymi jedno z twierdzeń matematycznych, które opracował Rejewski przy swoim najwcześniejszym ataku, jeszcze w 1932 roku, twierdzenie o iloczynie permutacji, zostało później określone przez matematyka brytyjskiego Jacka Gooda, który był w czasie wojny pracownikiem Bletchley Park i też uczestniczył w łamaniu szyfrów Enigmy, jako twierdzenie, które wygrało II wojnę światową.
8 lat później.
Radio Merkury, Poznań.
Utworzenie Muzeum Enigmy w Poznaniu znalazło się na liście projektów, które uzyskają unijne dofinansowanie, dowiedziało się Radio Merkury. Zarząd województwa ocenił ponad 60 projektów. Pieniądze dostanie jednak kilkanaście. Muzeum Enigmy ma powstać w byłym Kolegium Historicum. Ma przybliżać historię złamania przez poznańskich kryptologów niemieckiej maszyny szyfrującej, co miało duży wpływ na przebieg II wojny światowej.
I zdaniem wiceprezydenta Wiśniewskiego to bardzo dobra wiadomość.
Teraz największym wyzwaniem jest to, żeby w gronie, które pracuje nad koncepcją tego muzeum, a wśród nich jest również dziennikarz Radia Merkury, pan Szymon Mazur, który w ogóle był inicjatorem, w ogóle można powiedzieć, i tak nawoływał w ogóle do powstania tego muzeum, jest zadanie teraz stworzyć spójną koncepcję merytoryczną.
Na budowę placówki zostanie przeznaczone 10 milionów złotych, miasto dołoży kolejne 5.
Miasto, które wnioskowało o dofinansowanie realizacji pomysłu, musi przedstawić dokumentację techniczną i spełnić wymogi merytoryczne. Dopiero wtedy pieniądze zostaną przyznane. Leszno ma konserwatora zabytków.
Szymon Mazur, Radio Merkury, pomysłodawca Muzeum Enigmy w Poznaniu.
Byłem pod wrażeniem tej całej historii. Przeczytałem już Kozaczuka, jak taką podstawową rzecz o Enigmie. Tajemnica, szpiegostwo, walka wywiadów, to jak w ogóle to się stało, że tych młodych studentów wyciągnęli po prostu z zajęć na ten kurs kryptologiczny i tam dali im jakieś proste rzeczy, proste kody do łamania i tam Zygalski w 10 minut bodajże to rozwiązał. Potem wojsko dało im pracę i były sukcesy. Rejewski w grudniu 1932 roku rozwiązał tajemnicę Enigmy, potem mieli inne sukcesy, wymyślali maszyny, ten zmaganie tego małego, tej Polski ubogiej po latach zaborów z ogromną jednak rzeszą niemiecką, o olbrzymim potencjale gospodarczym. Tam były takie historie, że po prostu później nie mieli, Polacy nie mieli po prostu pieniędzy na rozwijanie tych maszyn do łamania Enigmy. Trzeba było kolejne urządzenia budować, już nie mieli na to pieniędzy, bo zbudowanie tylu maszyn, żeby na bieżąco deszyfrować niemieckie depesze, to był koszt taki, jaki polski wywiad miał na cały rok. O tym przeczytałem w tej książce już wiele lat temu i potem towarzyszyłem tym etapom powstawania tego pomnika Enigmy. Jakby moje myśli szły zbieżnie z myślami Marka Grajka, kryptologa i historyka od Enigmy. I on mówił, że ten pomnik to tak naprawdę jest dopiero początek. Ten pomnik to jest dopiero początek rzeczywiście upamiętniania tych ludzi. No i że coś musi być dalej, że to nie może tak zostać. I potem stał już ten pomnik i tak parę razy widziałem, jest jakaś wycieczka zagraniczna czy Polska, ale to chyba byli Japończycy albo Koreańczycy, tak kręcili się wokół tego pomnika, oglądali go, bo tam te cyfry, to na Japończyków, chyba na Koreańczyków działa, tak myślę, oglądali, co jest dalej, o co tu chodzi? Tam żadnej tabliczki nie ma. Początkowo myślałem o jakiejś izbie pamięci, potem pomyślałem właśnie, że powinno być muzeum, że właśnie to muzeum powinno być albo w zamku, albo w Kolegium Historykum. Te dwa budynki się z tym całym historią tego odkrycia najbardziej wiążą, są punktami centralnymi tej całej historii, początku tej całej historii, bo łamanie Enigmy zaczęło się w Poznaniu, dlatego że wojskowi, sprytni, mądrzy wojskowi, drugi Wydział Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, wpadł na pomysł, żeby tych poznaniaków zatrudnić dlatego, że oni nie tylko znali doskonale język niemiecki, ale przede wszystkim znali mentalność niemiecką, bo chodzili z tymi Niemcami za młodu do szkoły, do gimnazjum, do liceum być może nawet i znali doskonale mentalność niemiecką. I dlatego jak były takie sytuacje, że wiedzieli, że Niemiec z Niemcem wysyła sobie depeszę testową, jakąś tam na próbę. Oni się zastanawiali, no co by wysłał ten szyfrant niemiecki do drugiego szyfranta niemieckiego, żeby ten mu odpowiedział. I tą odpowiedzią były 4 cyfry. Oni mieli na owe czasy wspaniałe wykształcenie humanistyczne, historyczne i tak dalej. Tak było. Więc on zapytał go, kiedy się urodził Fryderyk Wielki. Wann die Fryderyk de Große geboren, jakoś tam po niemiecku. I ten mu odpowiedział datą. I ci Polacy, ponieważ chodzili do tej szkoły z tymi Niemcami, po prostu byli w stanie się czuć w myśli, to było początkiem sukcesów wielu innych, bo później kolejne sukcesy i Polaków, i potem też Anglików polegały właśnie na tym, że wczuwali się w myślenie tego niemieckiego szyfranta, czy tego projektanta tej maszyny Enigma i tych rozwiązań. I on wymyślił, że jeżeli ten go zapytał, i Polak Rejewski, czy Zygalski, czy Różycki wiedział, że to jest pytanie, a to drugie to jest odpowiedź, to on wiedział, że on go zapytał o datę. I o jaką datę teraz on go zapytał? I Polak by zapytał o datę Chrztu Polski, albo bitwy pod Grunwaldem, albo może o bitwę pod Wiedniem. A Niemiec go zapytał, kiedy się urodził Fryderyk Wielki. I ten drugi Niemiec mu odpowiedział. I oni wtedy już wiedzieli, co kryje się w tym pierwszym zdaniu i w tej odpowiedzi. I to był początek do tego. prawdopodobnie wychowany w zaborze rosyjskim i uczący się rosyjskiego student matematyki, czy kryptolog, czy nawet wykształcony, nie dałby rady sobie z tą zagadką poradzić. Ale wracając właśnie do historii, usiłowałem zrobić coś, żeby zachęcić, zainteresować ludzi tym tematem, żeby coś zaczęło się dziać w kierunku Muzeum Enigmy. Rok czy dwa lata później pojawił się budżet obywatelski w Poznaniu. Ja zwietrzyłem w tym szansę, żeby wrzucić po prostu ten temat Muzeum Enigmy do tego budżetu obywatelskiego. No i okazało się, że ten odzew był. Przy zerowej promocji pomagały mi jakieś tam pojedyncze osoby w drobnych rzeczach. Ktoś mi tam zrobił grafikę, ktoś mi nakręcił filmik. Ale budżet był zero złotych. Ten pomysł się pojawił i w pierwszym budżecie obywatelskim osiągnął jakieś 5 tysięcy bodajże głosów, a w drugim 6 tysięcy. Ale już wtedy ten pomysł krążył w mieście, już jakby nie mogli się tak radni, urzędnicy, prezydenci z nim go odrzucić, bo jednak na ten pomysł zagłosowało kilkanaście tysięcy osób. No, ziarno zostało rzucone na w miarę dobry grunt. No i miasto uznało ten projekt za ważny i taki, żeby go jednak realizować. Jak była walka w budżecie obywatelskim dwa lata temu, to kolega nam dla mnie zrealizował taki film. A to pikanie w tle to jest właśnie namiar na ubota płynącego przez Atlantyk. I film został zrealizowany pod pomnikiem Enigmy koło zamku. Od lat Brytyjczycy chwalą się, że złamali kod Enigmy. Nie pozwólmy zapomnieć o polskich kryptologach Rejewskim, Różyckim, Zygalskim. Ich praca skróciła wojnę o całe dwa lata. Głosuj na Muzeum Enigmy w budżecie obywatelskim. To muzeum będzie w Kolegium Historicum na pierwszym piętrze przy Świętym Marcinie. Zwiedzaliśmy te pomieszczenia i tam między innymi jest taki sejf ogromny wielkości od podłogi do sufitu i już myślimy o tym z zamkami szyfrowymi i takimi pokrętłami, co Henryk Quinto w Wabanku tam się włamywał, więc już myślimy, jak ten sejf jakoś zagospodarować, żeby za pomocą szyfrów trzeba było się w ramach zwiedzania tego muzeum do niego dostać i coś tam w nim znaleźć, jakiś prezent do zwiedzania. Zakładamy, że kilka takich rzeczy w tym muzeum będzie. Będą tajemnice i zagadki. Myślimy, że będzie taka sala wykładowa z lat 20-30, gdzie ci nasi kryptolodzy się uczyli, studiowali i gdzie odbywał się ten kurs kryptologiczny. I tam myślimy o takiej zabawie, że będzie taka zabawa, że zadamy tym, powiedzmy, tej grupie 20-30 osobowej uczniów czy licealistów, którzy będą to muzeum zwiedzać. Muzeum od 6 do 106 lat tak zakładamy, także no może 3-latki będzie trochę problem, ale 6-latki powinny ogarniać temat. Więc zadamy jakąś prostą zagadkę kryptologiczną, no może właśnie taką, że będzie zaszyfrowane, kiedy był chrzest Polski i odpowiedź. I wtedy oni będą musieli to złamać. Ale jak wiemy, jedni złamią szybciej, a drudzy złamią wolniej. I ci, którzy złamią to najszybciej, rozszyfrują tą krótką depeszkę, to będzie nasz Zygalski, Różycki i Rejewski. I ci, którzy podniosą rękę w tej sali wykładowej, że ja już zrobiłem, to oni zostaną wyciągnięci przez tego przewodnika oprowadzającego muzeum, wyciągnięci po cichutku z tej klasy, z tej sali, tak żeby inni koledzy nie widzieli, oni znikną po prostu. I to będzie tak dokładnie, jak to zrobił wywiad z tymi naszymi matematykami, że ich koledzy z roku w zasadzie nie wiedzieli, że oni coś robią, że się zajmują walką z wywiadem niemieckim. Ci ludzie, którzy rozwiążą zagadkę jako pierwsi, będą w sposób uprzywilejowany zwiedzać muzeum. Pójdą sobie szybciej, swoją drogą, będą mogli sobie zajrzeć do jakiejś tam sali, może dotknąć eksponatu, którego inni nie będą mogli, będą nagrodzeni za to, że są najlepsi. I tak było właśnie z tą naszą trójką, bo w tym kursie kryptologicznym, który zorganizowano w Poznaniu, brało udział bodaj na początku 20, potem 8 studentów z Poznania, ale 3 tylko zostało wybranych jako najlepszych. Także jeden z takich pomysłów właśnie, że jest taka sala. Ta sala może się łatwo przekształcić w takie centrum multimedialne, bo myślimy, że będą takie straszliwe, okropne ławki z lat 30., jak mamy w głowach, jak one wyglądały, ale w tych ławkach, jak się rozsunie, będą się rozsuwały blaty i tam w środku będą te ekrany multimedialne, gdzie będą zabawy edukacyjne na tych ekranach. Myślimy nawet, że w tej sali wykładowej będą siedziały, jak wejdzie grupa zwiedzająca, to tam będą siedzieli 3 ludzie. To może będą żywi, może to będą manekiny, to jeszcze nie wiemy. I tam będzie trzeba powiedzieć, posuń się do niego. I on się przesunie tam na takim suwaku zamontowanych w plecach. I to będzie ten Zygalski, Rejewski czy Różycki, że ci zwiedzający z nimi będą w tej sali wykładowej siedzieć. I on ten Różycki z Rejewskim i Zygalskim będą mieli tylko ołówek i kartkę jako narzędzie. Ich narzędziem walki z Niemcami, z trudną, skomplikowaną maszyną szyfrującą był ołówek i kartka i umysł. To jest najważniejsze. Nie komputer, nie systemy kodowania maszynowego i tak dalej, tylko niepospolity intelekt. No i w kolejnych salach chcemy pokazywać różne rzeczy związane z historią Enigmy, czyli nie chcemy się zachować tak jak Brytyjczycy i Francuzi, którzy jakby przypisują sobie, najbardziej Anglicy, sukces złamania Enigmy, ale my chcemy pokazać ich osiągnięcia, że to była sztafeta. Zresztą przyznaje się już teraz to, że to rozwiązanie było przekazywane kolejnym, czyli Polacy przekazali je Francuzom i Brytyjczykom i potem oni pracowali, Brytyjczycy mieli największe sukcesy, potem podzielili się także z Amerykanami i to w konsekwencji maszynowe łamanie Enigmy doprowadziło do powstania pierwszych komputerów i w tym gronie pojawia się także tragiczna i niezwykła postać Alana Turinga, no człowieka, który jest jakby uznawany za twórcę teoretycznej koncepcji komputera, maszyny liczącej, maszyny inteligentnej. Postać Turinga jest tym bardziej dramatyczna, że w tej Anglii po wojnie został on zaszczuty za homoseksualizm. I w tej, wydaje nam się, nowoczesnej, cywilizowanej Anglii było to w latach 50., 60. jeszcze karane i został skazany, co w konsekwencji doprowadziło do jego samobójstwa. A to był człowiek, który w czasie wojny no, miał nawet większe osiągnięcia niż nasi kryptolodzy z Poznania. To był genialny kryptolog, matematyk, który miał mózg po prostu niepospolity i podwaliny pod teoretyczne rozwiązania, które do dzisiaj w zasadzie, test Turinga jest do dzisiaj jakby obecny w teoriach matematycznych, programistycznych i tak dalej. Także chcielibyśmy też pokazać osiągnięcia Anglików i Francuzów, ale także nie można zapominać o wrogach, o Niemcach. Chcemy pokazać taką enigmę, jak ona pracowała. Chcemy stworzyć przedział w ubocie, w okręcie podwodnym niemieckim, który gdzieś tam sobie płynie na Atlantyku. I tam siedział ten radiotelegrafista ze słuchawkami na uszach. Te słuchawki będzie można sobie nałożyć. Przed tym zwiedzającym będzie ta enigma i będą napływały sygnały morsem z nadmorza i przekaz z morza i spod wody i z nadwody i będzie można sobie to nam zaszyfrować, odszyfrować, jakby poczuć się we wnętrzu takiego okrętu podwodnego na Atlantyku, dlatego że główna część tych działań Enigma kontra łamacze Enigmy przeciwko szyfrującym Enigmom to właśnie toczyła się na Atlantyku, gdzie sednem problemu było to, że Amerykanie wysyłali do Wielkiej Brytanii konwoje z towarami, z żywnością, z uzbrojeniem do walczącej z Niemcami Wielkiej Brytanii, która była taką samotną wyspą i przerwanie tych dostaw przez morze mogłoby spowodować zakończenie wojny i wygraną Niemiec, dlatego że Wielka Brytania z głodu by skapitulowała. I na tym Atlantyku grasowały te uboty, okręty podwodne niemieckie. I do tych ubotów z Berlina czy też z Niemiec, z portów niemieckich wysyłano depesze, gdzie mają stanąć, gdzie mają się ustawić na trasie konwojów brytyjskich i amerykańskich, żeby torpedować te statki wiozące do Wielkiej Brytanii samoloty, działa przeciwlotnicze, radary, czołgi czy jedzenie. No bo Niemcy też łamali szyfry brytyjskie, szczególnie marynarki handlowej i wiedzieli, gdzie te konwoje płyną. I stawiali tam te uboty, wilcze stada ubotów na trasach tych konwojów. No to Brytyjczycy na to dekodowali te depesze Enigmy i mówili tym konwojom, zmieńcie kurs. I taka gra w ciuciu babkę trwała po prostu całą wojnę. I gdy w pewnym momencie Niemcy zmienili pewne ustawienia w Enigmie, w morskiej Enigmie dostawili czwarty wirnik kodujący, który jeszcze dodatkowo kodował depesze, to Brytyjczycy łamiący depesze Enigmy oślepli i ogłuchli. Nie wiedzieli, co się dzieje, nie wiedzieli, gdzie są uboty. W związku z czym konwoje płynęły po prostu pod torpedy niemieckich okrętów podwodnych i tonęły. I Churchill mówił, że to był moment, gdy on się najbardziej obawiał no, przegranej w wojnie tak naprawdę. To więc chcemy też pokazać tą drugą stronę. Zakładam, że będzie peryskop, który można wyciągnąć, wynurzyć go z podwody, chociaż jesteśmy w środku lądu w Poznaniu i zobaczyć przez ten peryskop na okręcie podwodnym te tonące statki, które Niemcy zatopili, dlatego że przez ten czas nie łamano Enigmy, że była dziura w wiedzy. Dopiero minęło kilka miesięcy, Turing i jego koledzy wpadli na pewne pomysły, ktoś, komuś się coś przyśniło, to jest prawdziwa historia. Ktoś inny wymyślił, że a może tak zrobimy, może Niemcy zrobili to najprostszą metodą. Wcześniej tymi samymi metodami Polacy włamywali się do Enigmy, jakby wczuwając się w myślenie tych konstruktorów Enigmy i tych szyfrantów. Chcemy też pokazać zabawy szyfrujące, takie rozmaite z różnych czasów używane do szyfrowania. Także odkrycia tych naszych kryptologów, czyli Enigma Rejewskiego, Płachty Zygalskiego, Cyklometr, dosyć proste maszyny pomagające w łamaniu Enigmy. No i zabawne rzeczy, to znaczy zakładamy, że na koniec zwiedzania będzie kawiarenka, jak w każdym szanującym się muzeum, i będzie tam kremówka Rejewskiego i może rurka z kremem Zygalskiego, czy kostka kakaowa Różyckiego, załóżmy. To będzie Muzeum Sukcesu. My mamy z tym problem trochę w Polsce. To Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku powstaje, czy niedawno Muzeum Westerplatte, czy Muzeum Powstania Warszawskiego. No, wielkie wydarzenia ważne dla naszej historii, ale jednak muzea klęsk, gdzie nie za bardzo można mieć dobry humor, cieszyć się i zrobić po prostu imprezę taneczną. A w Muzeum Enigmy będzie można zrobić imprezę taneczną w stylu lat 20. i 30. I mamy imprezę w Muzeum Sukcesów, gdzie upamiętnia się dokonanie epokowe, naukowe i sukces polskiej nauki.
Jadę w życie błękitnym ekspresem, bez przystanku do celu przez świat. Chociaż przegram to życie kwetechem, lecz nie będzie mi nikt silnych krat. 10 minut zatrzymam się gdzie chcę, 10 minut, a potem znów w dal. 10 minut, a wszystko w nich będzie, moja radość, mój spokój, mój żal.